miał być Londyn, a jest Bejrut albo Byblos. Kazimierz Gajowy przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się, pozdrawiam ze słonecznego, pięknego Libanu.
27 stopni Celsjusza w Bejrucie, taka jest w Bejrucie pogoda, w Warszawie i Krakowie chłodniej, w Krakowie do 10 stopni, w Warszawie do 9 stopni Celsjusza, ale w Warszawie może świecić słońce. Słońce świeci nad Libanem, a czy rewolucja Saura w Libanie trwa?
Tak, rewolucja w Libanie trwa, ta Saura. Jest to sytuacja bardzo rozwojowa, na szczęście ciągle, nawet jeszcze bardziej pokojowa. Wczoraj ta rewolucja po arabsku została nazwana Saurat Tulab, czyli rewolucja uczniowska. Dlaczego? Może to dziwić Polskę, ale tutaj w Libanie młodzież szkolna, czyli ta ze szkoły podstawowej, 12, 14, 15, 16-letnia, jest naprawdę bardzo dojrzała politycznie. I już przez dwa dni, zamiast się uczyć, demonstrują nie na ulicach, nie na autostradach, ale przed budynkami państwowymi lub przed willami, bardzo bogatymi willami, prawie że pałacami polityków, których oskarża się o to, że zdefraudowali te miliony, a nawet miliardy. Także dzisiaj wszyscy się tych uczniów i studentów poważnie obawiają. Sam patriarcha Butros Psiararai wypowiedział się, że rzeczywiście to jest nowa jakość. I być może politycy przespali, ci starzy politycy, ci, którzy od dziesiątek lat są u władzy i się naprawdę przy tej władzy bardzo wzbogacili, nie zauważyli, że urosło całkowicie nowe pokolenie. Być może pan redaktor miał okazję zauważyć to chociażby w Trypolisie, że ci młodzi, niezależnie czy są muzułmanami, czy są chrześcijanami, no reprezentują nową jakość. Oczywiście z naszego punktu widzenia, ludzi troszkę starszych, no obawiamy się, żeby to nie był entuzjazm na wyrost. Tym, którzy mówią do tych młodych, że stracicie rok szkolny przez wasze demonstracje. Ja słyszę ludzi 14-15-letnich, którzy mówią, mogę stracić rok, ale nie chcę stracić życia. Druga rzecz, która się pojawiła w Libanie, całkowicie nowa. Pokolenie troszkę starsze, to 20-30-letnie, no robiło wszystko i myślało o jednym, żeby z Libanu wyjechać, żeby znaleźć gdzieś zagraniczne studia, żeby zdobyć jakąś pracę dobrze płatną, czy to tutaj w krajach arabskich, czy w Europie, czy w ogóle na świecie. Dzisiaj ta młodzież mówi, nie, ja chcę mój kraj, ja chcę, żebym mógł skończyć tutaj normalne studia, ja chcę, żebym tutaj po prostu mógł założyć rodzinę. Trzecia rzecz, zauważamy również młodzież, która już wyjechała, chociażby nawet i w Warszawie, setki studentów pochodzenia libańskiego tam właśnie kończy studia i widziałem na takim klipie wideo, gdzie dziewczyna mówi, wyjechałam z Libanu mając 16 lat, teraz mam 24. Nigdy nie myślałam o powrocie. Dzisiaj jak patrzę na moich rówieśników i młodszych w Libanie, po raz pierwszy zamarzyłam, żeby do Libanu wrócić. Myślę, że to jest chyba już najpiękniejszy, pierwszy efekt tej młodzieżowej, tej szkolnej saury, jak to tłumaczymy na język polski, rewolucji.
Wszyscy, rewolucja w Iranie domaga się odejścia całej klasy politycznej, ale ja patrzę na dzisiejszą Gazetę Wyborczą. Iran przejmuje Bliski Wschód. Eksperci ostrzegają przed siecią wpływów, jaką Iran oplata kolejne kraje. Czy Liban nie należy do tego zbioru oplatanego przez Iran?
Oczywiście, że należy. Iran ma tutaj swoich, powiedzmy, reprezentantów zarówno politycznych, no bo partia Hezbollahu jest też partią polityczną i chcemy czy nie chcemy, musimy przyznać, że ma ze swoimi koalicjantami większość w parlamencie, jednocześnie już teraz rząd co prawda zdymisjonowany, ale w tym nowym również może mieć więcej wpływów. A to co gorsze, to to, że ma armię. No przecież wiemy, że przed tą niestety armią, a nie można jej nazywać bojówką, bo przecież wiemy, że przede wszystkim stawiała czoła i to bardzo poważnie takiemu państwu z taką armią, jaką posiada Izrael, wiemy, że od przynajmniej 8 lat przyczyniła się do po prostu utrzymania Bashara el-Assada w Syrii. Wiemy, że to nie tylko oni, wiemy, że to polityka globalna, wiemy, że to polityka amerykańska pewnego dystansu wycofania się i powrotów, a wiemy, że obecność Rosjan i ich samolotów i ich, powiedzmy, okrętów wojennych też. Ale uważam, że takim punktem zwrotnym kilka ładnych lat temu to było włączenie się z około 3000 bojowników w ten konflikt zbrojny w Syrii. Czyli jest to twardy orzech do zgryzienia. Przypomnę tylko, że już od roku 1989 po tak zwanym spotkaniu w Taif podjęte decyzje tam wszystkich ugrupowań politycznych w Libanie brzmiały: rozwiązujemy wszystkie milicje, czyli ugrupowania, powiedzmy, wojskowe, militarne. Wszystkie zostały rozwiązane. Nawet to, co wy nazywacie w Polsce falangą, nie będę teraz tłumaczył, że to nie jest zbyt poprawne, ale tak dla zrozumienia się, też sama ta, powiedzmy, milicja chrześcijańska oddała broń i się rozbroiła. Wszystkie inne też. Hezbollah po prostu się śmieje wszystkim w twarz. Po prostu sobie żartuje, bo wie, że nie ma takiej siły w Libanie aktualnie, która by sobie z tą grupą zbrojną poradziła. Stąd też, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest założona organizacja na wyraźną prośbę i rozkaz jeszcze kiedyś Ajatollaha Chomeiniego, no to oczywiście tutaj Liban jest takim punktem, wręcz bym powiedział, zaczepnym dla Iranu. I oczywiście aspiracje Iranu są prawdziwe, bo jeżeli ktoś sobie zada trud i otworzy tak zwaną, bo to nie jest w pełni tego słowa znaczenia, konstytucja Iranu, to w drugim punkcie jest wyraźnie opisane, z jakiego powodu, dla jakich celów to państwo islamskie, muzułmańskie Iranu zostało powołane. Zostało powołane po to, żeby opanować cały świat, żeby cały świat stał się muzułmański, oczywiście z ich punktu widzenia szyicki oczywiście, chociaż jak wiemy, że to jest tylko ogromna mniejszość całego tego świata islamu.
Nowy Kurier Wnet listopadowy trafił do drukarni. W tym kurierze w artykule wstępnym przyznałem się do tego, że przegrałem zakład z Kazimierzem Gajowym o to, czy Donald Tusk będzie kandydował w wyborach prezydenckich. Powiedziałem, że będzie. Kazimierz Gajowy powiedział, że nie. Dwie butelki wina należą do Kazimierza Gajowego, ale może to będzie białe wino z Libanu, bo to jest najlepsze.
Oczywiście Blanc de Blanc i to historia sięga z księgi Ozeasza. Nie cieszę się z tego wina, ile z tego, że my tutaj, kiedy obserwujemy nawet politykę europejską, polską, ale z daleka, no to mamy ten dystans. I wtedy możemy podejść do sytuacji danej nie tylko z punktu widzenia, bym powiedział, realiów politycznych, ale również też troszeczkę takiego psychologicznego. I dla mnie, rozmyślając o tym wszystkim, co już było i co teraz jest, no to wydawało mi się całkowicie niemożliwe i to z wielu powodów. Myślę, że ten pierwszy, zasadniczy powód, bo może tutaj wszyscy jesteśmy troszkę do siebie podobni, bo troszkę narcyzmu w nas troszkę jest. Pan Tusk nie mógł sobie pozwolić na przegraną. Nie mógł. Nawet gdyby był 1% możliwości, że przegra, po prostu straciłby wszystko, co ma. No bo ma bardzo dużo, nie łudźmy się, z tego punktu widzenia ludzkiego, takiego też, przynajmniej jak jemu się wydaje, wejścia na wszystkie salony świata. Po prostu przegranej by po prostu to wszystko tak jak, powiedzmy, nie wiem, jak przy wymianie pieniędzy, że ktoś miał milion, a raptem ten milion tylko może, powiedzmy, być wart jednego kurzego jajka i to wcale nie tego ekologicznego.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z ciepłego, jak zwykle, Libanu. 27 stopni Celsjusza dziś w Bejrucie, w Londynie tylko 8. Kazimierz Gajowy, dobrego dnia.
Nawzajem pozdrawiamy z Libanu.
Jest godzina 7:32. To nie koniec dziś podróży w dzisiejszym poranku, dlatego że za chwilę połączymy się z Kijowem, a tutaj w studio w budynku Pasty na 5 piętrze o godzinie 8:30 pojawi się biskup z Sudanu Południowego. Będziemy mieli źródłowe informacje o tym, co w Sudanie Południowym się w tej chwili dzieje. Jest godzina 7:33. Jest taka piosenka, którą przyznam się szczerze, kiedyś bardzo polubiłem. To jest Nocna autobusowa, śpiewa Jacek Klejf.